Witajcie w 14 odcinku Razem Lepiej Podmas. Do świąt pozostało 17 dni.
A dziś mamy dla Was coś absolutnie specjalnego. Poprosiliśmy Kubę, Niuniu Podcast, aby podzielił się z nami swoimi sprytnymi sposobami na łatwiejsze gotowanie. Bo może nie wiecie, ale Kuba jest nie tylko absolwentem szkoły gastronomicznej, ale też pasjonatem gotowania.
A więc nie przedłużamy. Zapraszamy na świąteczne gotowanie z Niuniu.
No dobrze, dzisiaj spotkaliśmy się w naszym kolejnym odcinku Podmasu po to, żeby troszkę ułatwić wszystkim nam święta i Wam święta. I zdecydowaliśmy się, że podpytamy o to naszego najlepszego, zaprzyjaźnionego podcastera, a zarazem kucharza z wykształcenia i z pasji, Kubę Niuniu. Nie będzie to dziwne, mi to brzmi.
Niunia.
A więc Kubo, powiedz nam, jakie ty znasz triki na to, żeby świąteczne gotowanie było szybsze, niż pamiętamy z naszych rodzinnych domów, przyjemniejsze i łatwiejsze.
W ogóle bardzo mi jest miło, że to mnie zaprosiliście do tego odcinka. Ja o jedzeniu uwielbiam rozmawiać, ale no to jest wyzwanie w tym roku, ponieważ przede wszystkim święta będą wyjątkowe i mają plusy i minusy. No, większość z nas będzie spędzić je bez rodzin, bo nie możemy się przemieszczać swobodnie. Ten rok był niespecjalny, część ludzi potraciła pracę. No, żyliśmy w takim permanentnym strachu, ale ja bym chciał pokazać te pozytywne strony, bo mam nadzieję, że za rok już to wszystko wróci do normy. W domach wróci ten sam harmider, który tak lubimy w tym czasie, ale po pierwsze w tym roku nie musimy się tak bardzo napracować, bo chyba 5 osób to jest maksymalna ilość gości z tego co wiem, więc nie mamy tyle gotowania, czyli będzie i zmywania mniej, zaoszczędzimy trochę pieniędzy, a no chciałbym powiedzieć, że mam takie dwa rodzaje tych moich porad. Pierwsze dla ludzi, którzy gotować nie lubią. To jest świetny moment, żeby wesprzeć knajpy w tej chwili w Polsce, te okoliczne, bo one naprawdę mają ciężki czas. I tu jeszcze jeden taki tip, że jeżeli ktoś z Was chce jednak przed rodziną ukryć to, że zamówił to wszystko w knajpie, to po prostu zanieście do knajpy swoje półmiski. Moja mama zanosiła te półmiski już kiedyś, bo są rzeczy, których nie lubi robić, jak na przykład karp w galarecie. Tyle, że prosiła, żeby tak elegancko nie dekorowali, bo nikt nie wiedziała, że nikt z gości nie uwierzy, że to ona zrobiła. Ale zrobią Wam super cieniutką galaretkę, ładnie pokrojone wszystko i poporcjowane, więc no i wesprzecie te knajpy, które naprawdę przechodzą okropny czas teraz. To jest moja rada dla tych, którzy gotować nie lubią. A Wy się możecie skupić na tym, żeby pięknie nakryć stół. No, świece, serwetki, kwiaty. W ogóle proponuję iść na jakość w tym roku, a nie na ilość. Tak chyba można wykorzystać ten dziwny czas.
Tak, zdecydowanie. To, co mówisz o gastronomii, jest mega ważne. I w naszym odcinku z prezentownikiem polecaliśmy firmę, która robi fartuchy z lnu, z dżinsu. Robią takie porządne fartuchy dla kucharzy właśnie. I na przestrzeni 3-2 tygodni między naszym researchem do odcinka publikacją ta firma musiała się połączyć z drugą, bo gastronomia nie działa, firmy, restauracje się zamykają, nie ma zapotrzebowania na fartuchy, więc widać, jak ta sytuacja dynamicznie i szybko się zmienia i jak jest tragiczna, więc zdecydowanie Wam polecamy, a nawet jak lubicie gotować, to przynajmniej jedną rzecz taką, której nigdy nie robiliście sobie na tą Wigilię czy na święta zamówić.
To prawda, zwłaszcza te takie czasochłonne i trudne, jak mówię, jak na przykład karp w galarecie, który wymaga sporo pracy, a wiadomo, że w te dni jest sporo pracy w domu w ogóle i sprzątania dodatkowego, to no mówię, wspomóc można tę knajpę i jeszcze świetnie polepszyć sobie na stole jakość tych rzeczy, bo coś będzie z knajpy, a świetnie ją poratować. Więc dla tych, mówię, którzy jednak gotują, no nie mamy w tym roku 12 czy 20 osób przy stole, tylko maksymalnie 5, więc ja bym się szarpnął na przygotowanie czegoś wyjątkowego i nawet zamiast umęczyć się i dla 5 osób przygotowywać 12 potraw, zrobiłbym 4 albo 5, ale tak naprawdę, no jak trzeba, żadnych półproduktów, żadnych ułatwień, tylko wszystko tak jak należy, ale mówię 4-5, żeby też nie być zmęczonym i usiąść z ludźmi do stołu, no i cieszyć się tym stołem i tym jedzeniem razem z nimi, a nie tym, że jesteśmy strasznie napracowani. Przygotowałem sobie 4 takie podstawowe potrawy, które są chyba w każdym domu i mam kilka takich tipów, żeby pomóc.
Co jest pierwsze na liście?
Pierwszy na liście jest barszcz czerwony, to chyba taki w większej części kraju, chyba od tego się startuje na kolacji. Nie wiem, czy u Was jest to, czy zupa grzybowa?
U mnie jest zupa grzybowa z reguły, chociaż barszcz też się czasami zdarzał.
U ale mnie przeważnie jest jedno i drugie, ale nie ma, chyba to, co jest już podgrzane, to idzie jako pierwsze po prostu.
Ale u mnie tak, u mnie grzybowa z łazankami, no.
U mnie też są obie te zupy, ale od barszczu zawsze startujemy. No więc a propos barszczu. Żadnego papierka. Absolutnie rezygnujemy z czegoś takiego, bo wiadomo, że jak ktoś ma 12, to czasami idzie na skróty. Jest jeszcze czas, bo to niewiele czasu wymaga, żeby wstawić zakwas, który naprawdę jest mega prostą rzeczą. Ja już nie będę się teraz wypowiadał jeszcze na temat właściwości zakwasu, który nie tylko do barszczu się nadaje, ale to można poczytać, bo są całe artykuły na ten temat. Więc wstawiamy zakwas na barszcz i naprawdę po 2 tygodniach będziemy mieli genialny dodatek, bo wtedy gotujemy barszcz normalnie tak samo na burakach, taki prawdziwy, konkretny. Ja też nie zapominajcie, że wkładamy i grzyby, i seler, por, jabłka, czosnek. Tajarska kuchnia potrzebuje więcej przypraw i dodatków, żeby nie była mdła. Także nie boimy się przypraw normalnie, jeżeli robimy jarską kolację, ale tym zakwasem potem tylko nadajemy mu ten taki właśnie posmak kwaśny, ten rubinowy kolor. No to naprawdę nie jest trudne. Wstawiamy, zalewamy wodą, przykrywamy i on sam robi wszystko. Więc jeszcze jest czas na barszcz.
Mam pytanie do tego barszczu. Czy te buraki z tego zakwasu też wykorzystujemy do robienia barszczu, czy tylko sam zakwas jako płyn?
Do barszczu wykorzystujemy sam zakwas, wlewamy, ale te buraki ukiszone są genialne, na przykład żeby pokroić je w słupki, dołożyć do nich na przykład trochę startej surowej marchwi i trochę dobrej oliwy. I to jest genialny dodatek, tak jak na przykład podajemy do ryby kiszoną kapustę, to podajemy sałatkę z kiszonych buraków. Jest jeszcze bardziej wyrazista i atrakcyjna. Nie wyrzucamy.
No nie, to jest super, bo my mamy akurat zrobiony zakwas z buraków.
Bo odsyłamy was gorąco do odcinka Kuby, odcinka Niuniu o fermentacji, o kiszonkach, bo my zainspirowani tym odcinkiem zamówiliśmy sobie takie małe naczynko do kiszenia i od tej pory robimy różne takie pyszności i właśnie buraki wjechały.
Było kimchi kilka razy,
tak.
Były buraki, nawet Judyta mi dzisiaj proponowała, żebym kupił i wstawił nowy właśnie zakwas buraczany, ale...
Ale ogórki wygrały.
Ale ogórki wygrały i chcemy zrobić sobie małosolne. Ale mamy sporo jeszcze tego zakwasu właśnie buraczanego i w tym roku chyba zrobimy sobie właśnie barszcz.
Na nim barszcz, no.
Jako zupę na Wigilię.
Jeżeli ktoś nie robi w ogóle z zakwasu, to jest też jeszcze taka opcja, jak ktoś nie zdąży albo, nie wiem, wysłucha tego odcinka na 4 czy 3 dni przed Wigilią, to jest jeszcze opcja, bo sam taki barszcz ugotowany na burakach, oczywiście możemy podrasować octem. Tym takim tradycyjnym octem spirytusowym, takim, od którego się odchodziło przez jakiś czas, ale on jest najlepszy. Ale jest jeszcze taka opcja, żeby ten kolor, bo to ten kolor tak czaruje pięknie na talerzu, można upiec część buraków, po prostu owinąć je folią aluminiową, upiec je do miękkości, a potem dodać do barszczu. Ale też już przy końcówce, tak jak dodajemy zakwas, to wtedy dodajemy pieczone buraki trochę pokrojone. One po prostu pięknie przejdą do barszczu, przykrywamy go trochę jabłkami i te pektyny z jabłek trochę go zagęszczą. To się robi zawsze dzień wcześniej. Nie zostawiajcie sobie wszystkiego na ostatni dzień, żeby po prostu, no mówię, żeby się tak nie zarżnąć, żeby nie usiąść z gośćmi i być zmęczonym. Tylko żeby też się cieszyć tą Wigilią.
Zdecydowanie, czyli tutaj mamy trik na barszcz, na zakwas, że mamy na ostatnią chwilę, co robimy, to do zakwasu można troszkę pieczonych buraków i przykryć je jabłkami dzień wcześniej, żeby tutaj nam się smaki wymieszały.
I pamiętać o tym, żeby do wywaru wszystko. To nie ma być nudna zupa tylko dlatego, że nie ma w niej mięsa. Grzyby, seler, grzyby są fantastyczne, bo one są naprawdę, no może wartości odżywczych specjalnie nie mają, ale smaku mnóstwo, więc no święta w Polsce pachną grzybami.
No zdecydowanie. Nawet dzisiaj w tym polskim sklepie widzieliśmy właśnie w takich małych paczuszkach suszone grzyby leśne.
Ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale tam przy tym stoisku z serami to była taka wielka wystawka różnych, przeróżnych grzybów w większych paczkach, takich świątecznych.
A to nie widziałem tego.
No to właśnie te w tych dużych kapeluszach to mają tyle smaku, one są do uszek też świetne. Do siekania, bo tam już są praktycznie w łóżkach, zaraz powiem wam o łóżkach też, ale to te w dużych kapeluszach, te takie, co są sprzedawane suszone, no to rewelacja. U mnie tego nie ma niestety.
Ale dobra, wracajmy do tych świątecznych smaków. Czy coś jeszcze chcemy dodać do barszczu?
Nie no, to tylko żeby pamiętać, że naprawdę nie bójmy się tego, żeby on był bogaty. Ten wywar musi być naprawdę bogaty. A na koniec, jak już go ugotujemy dzień wcześniej, to obierkami od jabłek go przykrywamy, nakrywamy pokrywką i najlepiej go gdzieś na balkon. No chyba, że u kogoś jest tak jak u nas już pod koniec grudnia, więc jak jest na przykład minus 20, to nie polecam. Ale jeżeli jest po prostu chłodno, to na balkon, przykryty skórkami, na drugi dzień łyżką cedzakową ściągamy te skórki i mamy klarowny, piękny barszcz, taki zawiesisty. I tyle. To jest naprawdę łatwa zupa.
Super, będziemy robić. Co jest kolejne na twojej liście?
Kolejny karp też chyba jest w każdym domu, a taki, który budzi obawy wśród gotujących.
No na pewno. Ja myślę, że wiele osób rezygnuje z karpia w ogóle.
To powiedz, dlaczego byś zrezygnowała z karpia? Co jest największym minusem karpia?
Wiesz co, ja nigdy go nie jadłam. Ja jak byłam mała, miałam może z 5 lat, podjadałam tego karpia i ość wbiła mi się w gardło, wiesz, cała akcja tego i mama już mi potem więcej nie dawała. I u nas w sumie na Wigilię jest tak, że ja go po prostu nigdy nie jem. Nie wiem, wydaje mi się po prostu czasochłonną taką rybą, która po pierwsze trzeba ją dostać chyba z dobrego źródła, a potem wiedzieć jak oporządzić, bo to co ludzie zawsze jej zarzucają, to, że śmierdzi mułem, a druga rzecz, że no pełno ości, nie?
To są dwie rzeczy, których tylko się boją ludzie, ości i muł.
U mnie w domu karpia tak naprawdę je tylko tata, więc na tym stole w Wigilię jest. Ja już od wielu lat też nie jadam karpia. Ości mi jakoś specjalnie nie przeszkadzały, bo sobie je tam wygrzebywałem zawsze i tak dalej. I też uważnie. No pewnie tam raz czy dwa mi oś stanęła w gardle, ale jakoś dramatu nie było nigdy, tak jak Judyta opowiadała. Ale ja po prostu smaku tej ryby nie lubię.
Okej, okay, no to u mnie w domu smakoszem karpia była tylko mama, ale to ze względu dokładnie na to, co powiedzieliście, ości i mulisty smak, to ja spróbuję powiedzieć teraz, co zrobić z karpiem, mimo że uda nam się go odczarować, żeby ludzie jednak w tym roku zobaczyli, że on może smakować genialnie, a naprawdę może.
No to dawaj, słuchamy. Bo ja jestem bardzo ciekawy.
Po pierwsze to, co powiedziała Judyta, źródło, z którego bierzemy karpia. Naprawdę są świetne polskie hodowle, te polskie karpie są naprawdę smaczne i wcale nie smakują mułem. Zapomnijcie w ogóle o tym, żeby, bo ludzie mówią, żeby maczać je w mleku albo w maślance, wtedy to wyciągnie ten mulisty smak. Absolutnie nie. Jeżeli karp jest dobry i będzie dobrze przyrządzony, to darujcie sobie maczanie go w czymkolwiek, bo to tylko go może zepsuć. Więc po pierwsze, to żeby pozbyć się ości, kroimy karpia na dzwonka i problem jest taki, że my kroimy go na dosyć duże kawałki i smażymy, więc ten tłuszcz nie dociera wszędzie. On się usmaży, ale on musi mieć naprawdę takie walnięcie bardzo wysoką temperaturą, bo w tej wysokiej temperaturze te cienkie ości się po prostu wytopią. Więc proponuję na przykład tak wykręcić tą rybę, żeby tłuszcz się mógł dostać w jak najwięcej części mięsa. Jednym ze sposobów jest zrobienie czegoś takiego, jak na przykład faworek. To dzwonko karpia przekrajamy wzdłuż, robimy na środku dziurę i przewijamy przez środek, żeby zrobić taki supeł. Ale wtedy wrzucone to do głębokiego tłuszczu, tłuszcz dociera w więcej miejsc i przysięgam, że te duże oczywiście wycinamy, ale one są tylko przy grzbiecie. A te cienkie wszystkie wytopi i będzie go normalnie można jeść praktycznie jak faworek. Nie będzie absolutnie w tym karpiu żadnej ości.
To mnie teraz bardzo mocno zaskoczyłeś.
W ogóle, żeby robić, wiesz, faworki z karpia, to jest... Chociaż, Kuba... Słucham takiej książki teraz świątecznej i tam robią właśnie faworki z karpia.
To jest jeden ze sposobów właśnie wykręcenia tego karpia, żeby tam dostał się mocniej tłuszcz wszędzie. A to tylko o to chodzi, bo my robiliśmy zawsze w dużych dzwonkach i jeżeli na przykład nawet jest niedosmażony, to wkładaliśmy go jeszcze do piekarnika, żeby wtedy fajniej chrupał i żeby doszła temperatura, ale ta temperatura nie sprawi, że wytopią mu się ości. On będzie gorący, on się pięknie upiecze, ale będzie trzeba wyciągać.
Okay. A ja mam jeszcze pytanie. Bo powiedziałeś, że z dobrego źródła. Jak w takim razie to dobre źródło znaleźć? No bo jesteśmy wygodnicy i pierwsze jakby miejsce, gdzie ludzie w dzisiejszych czasach idą szukać tych karpi, no to wiadomo w jakimś supermarkecie. A to chyba raczej nie jest najlepsze miejsce do kupowania karpia. Więc gdzie?
Ja bym się nie odżegnywał od wszystkich supermarketów, bo są też takie, które po prostu już podpisują, z której to jest hodowli. Jeżeli one są z polskiej porządnej hodowli, to ja bym się nie bał nawet supermarketu. No najgorsze są te, których się takie, no mówię, no to nie wiem, ludzie potrafią kupować mrożone albo no jakichś takich dziwnych źródeł. Widzimy, że gdzieś stoi ktoś, ma jakiś basen na mrozie i wyciąga te żywe karpie jeszcze... tłucze, nie będę teraz opowiadał szczegółów na mieście, ale są naprawdę, te polskie hodowle mają bardzo dobry rodzaj karpia i jeżeli go odpowiednio przyrządzimy, mówię, sekretem jest ta wysoka temperatura. Rozgrzany tłuszcz ma 180 stopni, więc jak dobrze mówię, wykręcone mięso, wrzucimy karpia do środka, to zapomnijcie w ogóle o ościach. Panierujemy go tylko lekko. No są sekrety, no można zmielić na przykład orzechy włoskie i lekko go obłożyć orzechami, potem w mące, w jajku i dopiero w jajku, w mące i dopiero na ten tłuszcz. Ale jeżeli ktoś się boi jeszcze tej mulistości tak bardzo, to po pokrojeniu karpia niech go na kilka godzin zostawi w pokrojonych cebulach. I te cebule też fajnie wyciągną z niego ten smak. No są, mają ostry smak te polskie białe cebule, więc są też genialne do karpia.
Mhm. A jakie przyprawy stosować do ryb najlepiej?
Znaczy, no, ryba jest tak delikatna, że ja, jeżeli robię karpia, to jest tylko pieprz i sól. Żadnych tych mieszanek rosołopodobnych, to w ogóle wyrzućcie z kuchni. Więc sól, pieprz, no i nauczmy się, tak jak na całym świecie, podawać po prostu rybę z cytryną. Już kawałek przekrojonej cytryny, nawet na karpiu, bo to fajnie, no, to jest kwaśny, świeży smak takiej ładnej żółtej cytryny. Nie limonki, tylko żółtej cytryny na usmażonego karpia właśnie z głębokiego tłuszczu.
Totalnie cytryna z jakąkolwiek rybą to zawsze robi robotę.
To prawda.
A i jak podkręca taki, wiesz, jaki mamy twist w tym tradycyjnym daniu.
Tak jest, bo my jesteśmy jej nauczeni. Wiemy, że jak jedziemy za granicę, to wszystkie owoce morza podaje się z cytryną i dla nas to jest naturalne. Krewetki, wszystko polewamy cytryną, a o tym przy tym karpiu trochę zapominamy. Więc też cytryna normalnie do usmażonego karpia, sól, pieprz i żadnych innych dziwactw. To jest bardzo, bardzo esencjonalna ryba, więc nie ma co już jej psuć.
No dobra, czyli mamy barszcz.
Mamy
karpia, co dalej?
Pierogi. To taka gwiazda Wigilii, na którą też wszyscy czekają. Przede wszystkim ciasto.
Poczekaj. Z jajkiem czy bez ciasta?
Absolutnie nic. Ciasto na pierogi to jest mąka i woda. Jajka i oliwa sprawiają tylko to, że ciasto będzie twardsze.
Zna się chłopak na robocie.
Dlatego zaprosiliśmy.
To jest taki trik, który sprawia potem, że pierogi pękają i wypływa im farsz do wody, że nie będą się nam ładnie zlepiały. Mąka i woda. Przesiewamy mąkę przez sito na taki kopczyk ładny. Robimy w środku dziurę, tak jak kiedyś nasze babcie do makaronu, i wlewamy wodę. Nie ma tu żadnych proporcji. Wlewamy wodę i zabieramy mąkę ze środka coraz bardziej, aż nam się po prostu skończy mąka. Dolewamy co chwilę wody, aż nam się skończy mąka. Czyli dajemy tyle wody, ile potrzebuje mąka. Jak widzimy, że mamy fajną, zwartą kulę, to chwilę ją wyrabiamy i to wszystko.
Czy wyrabiasz ciasto tylko ręcznie, czy korzystasz z KitchenAid'a albo z innego?
Nie. Na pierogi nie. Na pierogi wyłącznie ręcznie, bo to nie jest dużo. Trzeba tylko trochę je pozagniatać. Ale jest też taki sekret, bo zagniatanie ciasta na pierogi nie jest jeszcze taką trudną pracą. Najgorsze jest to wałkowanie później i wycinanie. I na to też jest sposób bardzo prosty. Dużą misę, taką, która swobodnie przykryje kulę ciasta, trzeba albo zalać gorącą wodą z czajnika, albo wstawić na chwilę do piekarnika. I tą ciepłą miską nakrywamy kulę wyrobionego ciasta i zostawiamy na tak długo, aż ta miska wystygnie.
Uj, wtedy ta wilgoć taka przechodzi w ciasto.
Ciepło. I ta kulka jest tak elastyczna, że bez specjalnego wysiłku i nacisku ramion rozwałkowujemy na super cienkie plastry to ciasto bez żadnego wysiłku.
Ależ to jest dobry trik.
No, to prawda.
Zachęciłeś nas, żeby robić samemu pierogi. Robimy sami, ale korzystamy z Thermomixa do robienia pierogów. A w tym roku chyba pojedziemy ręcznie.
Tutaj jest taka rzecz, że no pierogów nie da się zrobić kilku. Wiadomo, że jak już to jest czasochłonne, a jak już robimy, no to nie robimy mało, tylko robimy więcej i... Najlepszym sposobem ze wszystkich przechowywania pierogów jest mrożenie. I tutaj wszyscy muszą pamiętać, że nie obgotowujemy ani nie gotujemy. Pierogi zawsze mrozimy surowe. Jeżeli je mrozimy surowe, rozkładamy je na przykład na jakiejś desce albo papierze na blasze, żeby nam nie przymarzły, i układamy je swobodnie osobno. Jeżeli już zamarzną, wtedy możemy je powkładać w większe pudełka albo woreczki, ale nigdy nie wrzucamy ich razem surowych i zamrażamy, bo wyjmiemy po prostu zlepioną kostkę, która się porozrywa i nie będziemy mieli przyjemności z pierogów. Pierogi zamrożone w lekkich odstępach, a potem włożone, będą absolutnie tak samo smakowały i wyglądały, jak je rozmrozimy nawet za miesiąc.
Ja mam trik na to, że są czasochłonne i to jest trik stosowany u mnie w domu i my też to robimy, że nigdy nie robimy pierogów sami, tylko zawsze grupą. U mnie pierogi i uszka zostają zawsze do zrobienia w Wigilii, ale wtedy faktycznie ja, mój kuzyn, moja mama, moja ciocia, babcie, wszyscy się zbierają przy tym stole i tam robimy, i to zajmuje 40 minut taką grupą. My też w domu
to
robimy.
Prawda. Farsz przygotowujemy sobie na przykład dzień wcześniej i ciasto robimy razem. Później ja na przykład wycinam, a Judyta już lepi. Później jak ja już wytnę tam trochę nadgonię, to trochę ja zacznę dolepiać i tak idzie to super szybko.
Jaki to jest dobry, przyjemny czas, jakie fajne historie można sobie poopowiadać, jakie dobre rzeczy powspominać. Bardzo wam polecam.
A muszę zdradzę tutaj i tobie, i naszym słuchaczom, że w tym roku postanowiliśmy spełnić jedno z moich marzeń, ponieważ o ile mnie pamięć nie myli, jakieś 9 lat temu zjadłem pierogi z pieczonym łososiem. Tylko to nie był taki pieczony łosoś, jakby rozciapciany, już wiesz, usmażony, tylko to był taka malutka kosteczka łososia, zamarynowana, opieczona i dopiero wsadzona do pieroga. I to jest coś, co mi się śni do dnia dzisiejszego, żebym znowu mógł to zjeść, bo to były najlepsze pierogi, jakie ja w życiu jadłem. I postanowiliśmy, że w tym roku takie zrobimy. Chociaż kilka na spróbowanie.
I łosoś się już marynuje.
I już mamy łososia w lodówce, już się marynuje i bardzo jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać.
To ja nigdy nie jadłem pierogów z łososiem, ale jak tak powiedzieliście, to ja bym miał dwie podpowiedzi. Po pierwsze bym go podał, takie pierogi bym podał z koperkiem, bo on genialnie pasuje do łososia, a po drugie zamiast skwarków na górę, w takiej opcji bardziej świątecznej, ja bym go obsypał kaparami. Bo to też fajnie by pasowało, żeby pierogi obsypać kaparami i mogłoby być bardzo ciekawie i świątecznie, bo raczej rzadko kto podaje kapary na świąteczny stół.
To prawda, my obydwoje lubimy kapary.
Kaparki mam, akurat mamy słoiczek.
Mamy, posiadamy.
Te małe są dekoracyjne, tak jak skwarki by wyglądały, ale są też te piękne jabłka kaparowe, które tak ładnie dekoracyjnie wyglądają. Oj, odbiegamy.
Wracajmy,
myślę, że my cały czas jesteśmy w temacie.
Polecam, żeby było na przykład bardzo elegancko, a cały czas staramy się ułatwić sobie, zróbmy te pierogi większe. Te małe wycinane szklanką są trudne, żeby nałożyć do nich dużo farszu i trudne, żeby je zlepić. Przede wszystkim posiekajcie mocno, bo robimy je oczywiście z kapustą i grzybami, więc posiekajcie kapustę, bo te długie, ciągnące się kapusty mogą wejść nam w to zlepienie pieroga i wtedy on się rozleci przy gotowaniu. Więc posiekana da się mocniej wcisnąć do środka. Ale jeżeli wytniecie większe kółka, na przykład jakąś miseczką, to podacie każdemu z gości po 3 pierogi elegancko na talerzu, a nie 12 na przykład czy 10. I też ile farszu się w nie zmieści, więc każdemu tylko na tym zależy. Więc robimy duże, no i mówię potem ten palec wskazujący i środkowy, elegancką falbankę dookoła, żeby to wyglądało jak trzeba. Mniej pracy, a większy efekt.
A jakie ciasto lubisz? Takie super cieniutkie czy takie grubsze?
Im cieńsze, tym lepsze dla mnie.
A ja lubię im grubsze, tym lepsze.
A teraz ja mam pytanie, czy w kwestii farszu jesteś ortodoksyjny i wiesz, tylko grzyby i kapusta, sól i pieprz, czy dajesz jeszcze jakieś ekstra rzeczy?
Nie, chyba nie, to cebula jeszcze tylko, a z przypraw to mielone ziele angielskie, które jest trochę zapomniane, bo my wrzucamy to w kulkach do większości polskich rzeczy, ale zapominamy, że to mielone jest takie mocno charakterne i obok pieprzu wystarczy do doprawiania takiego farszu.
Okay. Super. No to co masz następne na liście?
Uszka. To jest dokładnie to samo ciasto, co na pierogi. Tyle, że no, trudniejsza praca, no bo uszka już nie mogą być wielkości pięści, tylko im mniejsze, tym ładniejsze.
I jak z nimi?
No to z uszkami takie samo ciasto, tak jak mówię. Możemy przygotować jedno po prostu i podzielić sobie. Rozwałkujemy je tak, żeby było cienkie. I farsz, żeby ułatwić sobie pracę, ponieważ tak jak mówię, uszko jest malutkie, to robimy farsz z grzybów smażonych i cebuli, ale na maśle. Szklimy tylko cebulę, dorzucamy posiekane grzyby, najlepiej właśnie te, o których mówiliście, suszonych w dużych kapeluszach, mocno posiekanych do środka i wkładamy to do lodówki. Masło w lodówce z powrotem się... Słowo mi uciekło.
Stwardnieje.
Dziękuję. Stwardnieje to masło i da się ulepić malutkie kulki, które owiniemy po prostu, kroimy na kwadraciki, też nie bawcie się w wycinanie jakichś kółeczek czy czegoś, bo to tylko więcej pracy. Łatwiej pokroić na podłużne pasy kwadraty i taki kwadrat zlepiamy, a potem dwa jego rogi zlepiamy na górze i taka kulka w środku z grzybów i zimnego masła łatwiej da się owinąć niż taki... No taki jak surówka zrobiony farsz, wtedy będzie dużo wygodniej. I jak mówię, nie bać się absolutnie przypraw. Te jarskie potrawy potrzebują nawet ich trochę więcej, żeby nie było przy tym stole nudno. Więc do sosu żadnych mielonych pieprzów, tylko gruby. A jeżeli nie możecie kupić takiego, albo nie macie w domu młynka, to po prostu weźcie pieprz w kulkach, włóżcie go do jakiegoś woreczka i pojeździjcie po nim trochę wałkiem. Taki nieregularnie porąbany będzie jeszcze ładniej wyglądał na potrawach niż ten.
Albo tłuczkiem do mięsa na przykład.
Albo tłuczkiem, no tylko żeby nie ten mielony, bo on nie ma w ogóle smaku, jest zwietrzały. Prawdziwy, normalny pieprz. No to chyba tyle z tych najważniejszych rzeczy.
Ja mam trik do krojenia na kwadraty, że można wykorzystać ten nożyk do krojenia pizzy.
Pewnie, wygodnie, oczywiście, że tak. One są bardzo tanie i wygodne, bo tylko pamiętajmy też, że robić to na desce wtedy, a nie na blacie w kuchni, bo możemy się zdziwić, jak już zetrzemy blat z mąki.
Tak, tak.
To prawda, bo te kółeczka do krojenia pizzy wbrew pozorom są całkiem ostre.
Tak jest. Ja mam teraz nowy blat i muszę się pilnować, bo jak zagniatam chleb, to mam dwa rodzaje noży piekarskich. Jeden metalowy, drugi plastikowy. I jak robię na desce, to mogę używać tego ulubionego metalowego, ale jak zapominam o desce i robię na blacie, to muszę pamiętać, żeby mieć dwa na podorędziu. No trzeba uważać. Ja też używam bardzo. Teraz sobie kupiłem takie japońskie noże i uwielbiam je, bo ostry nóż dla mnie to jest w ogóle podstawa w kuchni. Bez tego nie zaczynam pracy. Ale no dbajmy o te swoje rzeczy, bo poniszczyć sobie blat to trochę potem słabo. A wiadomo, że przy świętach jest dużo pracy w kuchni.
No jasne,
ale
wiesz, deski nie będzie szkoda.
Żeby ostrzyć noże, to jest chyba jeden z największych trików, że zanim się zabierzemy za jakiekolwiek gotowanie, to zadbajmy o to, żeby te noże były ostre, żeby te rzeczy, do których chcemy przełożyć potem te potrawy, były czyste, żeby te brytwanki były już umyte i takie wszystko w porządku, bo o ile przyjemniejsza jest praca, jak te wszystkie przybory nam służą, a nie dodają nam stresu ekstra.
Oczywiście, dobrze przygotowana kuchnia to jest ułatwienie, bo jak się okaże potem, że trzymamy już w ręce ciasto, a mamy właśnie niedomytą jakąś formę czy coś i musimy przerywać, to tylko nas spowalnia. A oczywiście, że ostrzenie noży, bo to, że ktoś ma japońskie noże, to nie znaczy, że one są już dożywotnio ostre. Ja też od razu przeszedłem w tym sklepie szkolenie, jak te noże ostrzyć, dostałem specjalny kamień do tego i też przed każdą pracą trochę tam i przejeżdżam. Polecam w ogóle te świetne magnesy do trzymania noży w kuchni, bo one nie latają po szufladzie, nie obijają się od siebie i to ostrze jest naprawdę cały czas super gładkie, więc nic się tam nie dostaje do środka.
Tak, zdecydowanie. No dobra, co jest kolejne na twojej liście?
Skończyłem. To chyba te cztery najważniejsze.
Czy chcesz podpytać jeszcze o święto, o jakieś gotowanie? Nie wiem. A co najbardziej lubisz na swoim świątecznym stole?
Barszcz. Ja uwielbiam barszcz.
Albo inaczej, co najbardziej lubisz takiego świątecznego gotować?
No.
Nie, że jeść, tylko gotować.
Jest taka wyjątkowa rzecz w moim domu i to chyba jest ze strony rodziny mojego ojca przeniesione. U mnie w domu, co dziwi wiele osób, je się kaszę z sosem grzybowym. Ten sos grzybowy jest oczywiście jarski, jest zrobiony z samych prawdziwków, bardzo gęsty i taki mocny, ale no to jest zaskakujące, bo ja zawsze kaszę łączę od razu z sosem z wołowiny, a ten jest zaskakujący i ja to bardzo lubię.
U mnie w domu bardzo często się jadło coś takiego.
U mnie też.
Że była po prostu kasza gryczana z sosem takim pieczarkowym albo grzybowym, często właśnie robionym normalnie z grzybów albo pieczarek. I to wszystko. I to był obiad.
No tak, moja babcia też robiła i jeszcze miała taki trik, że jak ta kasza się już zagotowała...
To się w garnku w kot zawijało.
W pierzynę ją wkładała.
No, i u mnie też tak było. Tak. I na przykład ta kasza jeszcze kilka godzin leżała właśnie zawinięta w pierzynę.
I to było jedno z moich ulubionych dań, jak byłam dzieckiem.
W pierzynę albo w kilka kocy naraz i na przykład ten garnek tam stał jeszcze 2 czy 3 godziny i ta kasza się tam jeszcze parzyła. No.
To mi się od razu kojarzy, jak ja wracałem ze szkoły i byłem 5 minut przed ojcem, który wracał z pracy, a mama wychodziła przed nami, to zawsze leżała taka kartka w kuchni, było napisane: Waldek, kasza jest w pościeli. I wiedzieliśmy z ojcem, że mamy przygotowany obiad, tylko w pościeli jest właśnie kasza albo ryż, który trzeba wyjąć.
To triki.
To prawda. Myśmy nawet ostatnio mieliśmy o tym rozkminkę. Kiedyś się przecież nie gotowało tego wszystkiego w woreczkach, nie? Tylko luzem. I tak się później zaczynamy zastanawiać, co w ogóle się stało z tą cholerną cywilizacją, że my zaczęliśmy gotować plastik i to jeść później.
Najgorsze jest to, że to wszystko absolutnie tego plastiku nie wymaga. Naprawdę, no właśnie, wsypana kasza do odpowiedniej ilości wody albo ryż gotuje się dokładnie tak samo. Nie potrzebujemy tej plastikowej torby. Wręcz zapach jest inny. Zachęcamy ludzi naprawdę, ale to nasze pokolenie wraca do tego, więc tu jest jakieś światełko.
Ale Kuba, rozkmiń po prostu, pomyśl o idei gotowania plastiku i później jedzenia tego wywaru.
O, jest wiele rzeczy, w których się cofamy. Naprawdę, jak się patrzy, to czasami niektóre rzeczy 40 lat temu były prostsze niż są teraz. Więc plastik to nie jest tylko jedyny problem.
No, to prawda. Także myśmy też już od paru lat tak naprawdę wróciliśmy właśnie do takiego gotowania. No nic,
ale
dzisiaj...
Chyba nam nie odpowiedział, co najbardziej lubi gotować na święta.
Ja wszystko lubię gotować. No, ja lubię takie rzeczy, które fajnie widać efekt. No barszcz jest magiczny, bo jak się potem robi i on się nagle z takiego bordowego robi faktycznie taki rubinowy. Ja mam jeszcze białe talerze, więc jak się go nalewa, no to widać ten efekt tej pięknej zupy na eleganckim stole. Wiadomo, że jest od razu obrus. Ja lubię jeszcze formę podawania, czyli elegancki obrus, świece, kwiaty. No mówię, w tym roku mamy mniej ludzi przy stole, więc jest trochę miejsca, bo przeważnie to moja matka mówiła, na przykład robiła elegancki stół, po czym mówiła: świece, do widzenia, tak. Stroik, do widzenia.
Standard.
Bo mało miejsca na jedzenie.
Tak. Jak wjeżdżała zupa, to świece i stroiki wyjeżdżały.
U mnie nie było miejsca na wazę, więc szła mama dookoła stołu i wszyscy nalewali, żeby waza nie blokowała miejsca, bo było więcej rzeczy. Dlatego teraz, jak mamy tylko 5 osób, no to przygotujmy, spędźmy ten wieczór naprawdę wyjątkowo i przygotujmy ten stół, bo to jak jemy też ma ogromne znaczenie i wpływ na smak, nie tylko to, co jest w talerzu.
No, oczywiście. A co ty w tym roku u siebie w domu będziesz miał na Wigilii?
Powiem wam, że ja w tym roku mam taki plan, że po prostu szukam, bo niestety nie mogę znaleźć, ale ja szukam piżamy takiej wyjątkowej i szlafroka i zamierzam po prostu cały ten czas spędzić. Gotować będziemy przed świętami, więc święta nie robimy takiej kolacji jedynej zasiadanej. Znaczy pewnie będę musiał ubrać koszulę, bo będziemy w tym roku gościć w telewizji u moich rodziców, bo nie możemy polecieć, więc obiecaliśmy, że się połączymy. Moja mama strasznie przeżywa to, że cała rodzina nie przyjedzie. Więc pewnie taka, już obmyślałem taką koszulę, tylko przód, którą mogę założyć na siebie, żeby było widać, nie będę się ruszał. Ale tak naprawdę to szukam idealnej piżamy, bo zamierzam w niej spędzić całe święta, a gotuję wszystko. I w tym roku tak mocno mamy ochotę na polskie rzeczy, więc jutro przyjeżdża do nas ta szmuglowana paczka i robimy normalnie sałatkę jarzynową, będziemy robić bigos. To znaczy to się dzieje w święta, a nie tylko na Wigilię. Ale gotujemy barszcz, robimy pierogi. Wszystko musi być, no jak będziemy siedzieć w domu tydzień, to...
My też totalnie idziemy w polskie smaki i będziemy robić kilka wynalazków, między innymi te śledzie z boczniaków od Joanny z Wege Smacznie, bo jesteśmy ich ciekawi. No
bardzo, ja tym bardziej, że ja
uwielbiam
jestem...
Uwielbiam boczniaki, więc Sebastian lubi śledzie, ja uwielbiam boczniaki. To brzmi w ogóle jak kombo dla nas.
Boczniaki są genialne, tak, są też bardzo fajne i takie wdzięczne, bo one, dużo rzeczy można z nich zrobić.
A mamy tutaj zaraz pod domem taki super warzywniaczek, który się zaopatruje u lokalnych dostawców. I wiem, że Joanna właśnie ta Wege Smacznie też kupuje w tym warzywniaku, bo nawet żeśmy jej polecili. I mówiła, że kupiła właśnie te boczniaki, że mają super, super.
Że są bardzo świeże.
Z tego naszego warzywniaka, więc się nie możemy doczekać.
Jak mam być szczery, to takie ekologiczne warzywa, takie faktycznie pełne smaku, to jest dosyć ciężko w Norwegii, no więc ja mocno idę w kiszonki, a pokisiłem wszystko już w tym roku, więc nawet do owoców teraz doszedłem, bo już kiszę cytryny, jabłka, rabarbar, więc ja naprawdę idę w te kiszone rzeczy, bo one, to też jest sposób na to, żeby coś nabierało smaku, a wiadomo, że ta witamina C z kiszonek w tych czasach teraz wszystkich wirusów jest niezastąpiona.
No, na pewno.
Totalnie. A może masz jakieś triki na bigos? Na gotowanie bigosu?
To jest taki temat, że jakbym się w gips pchał, bo to po prostu jak rosół. W każdym domu każdy ma swój sposób. Ja słyszałem takie rzeczy dodawane do bigosu. No ja na przykład używam suszonych śliwek. Używam i świeżych grzybów, jeżeli mam, teraz oczywiście nie, i suszonych, ale zbieranych przez siebie. Znaczy nie przeze mnie, bo ja nie lubię. Ojciec mi zawsze daje cały woreczek taki. Dostaję od niego po lecie. I jakie tam jeszcze? No wiadomo, wymieszane. Ja trochę naginam proporcje, bo nie robię pół na pół kapusty kiszonej ze świeżą, tylko przewagę tej świeżej, tej kiszonej. Ja tej kiszonej też staram się nie płukać, bo ja lubię, jak bigos jest kwaśny. I dobrej jakości pomidory, oczywiście w puszce teraz, bo ja tak jakoś od października już pomidorów świeżych nie jem w ogóle, to dobrej jakości pomidory w puszce, nie takie te straszne koncentraty chemiczne, tylko porządne pomidory, które właśnie przejdą elegancko z tym kwasem. I pamiętajcie, że wcześniej, żeby snożyły się, bo w kwasie się trudniej rzeczy gotują, więc nie za szybko ta kwaśna kapusta do bigosu. Część rzeczy osobno i dokładana do bigosu, niż wszystko gotowane razem w jednym garnku.
A czy dodajesz czerwone wino do bigosu?
Oczywiście. To też dużo ludzi się boi, bo na przykład myśli, że są dzieci na kolacji, albo ktoś alkoholu w ogóle nie używa. Cały alkohol odparowuje, to jest bardzo fajny posmak i też kolor od czerwonego wina. I też umówmy się, to wino nie musi być specjalnej jakości, oczywiście nie takiego smaku octu, ale to nie musi być to wino z najwyższej półki. Wino nadaje smakowi, a ten alkohol, który jest takiej goryczy, dodaje, on cały wyparuje. Jest jeszcze taki sekret mały w gotowaniu warzyw kapustnych, to bardzo prosty, a to tak jak ty mówiłaś na przykład na przykładzie karpia. Dużo dzieci jak słyszy brukselka, to od razu mówi nie. Bo wiele mam nie potrafiło jej po prostu gotować. Brukselkę wrzucamy do gorącej wody, przykrywamy na 20 minut i na 20 minut ją gotujemy praktycznie, ale w trakcie na jakieś 5 minut odkrywamy pokrywkę i przykrywamy z powrotem, czyli początek i koniec gotowania jest pod przykryciem, środek odkryty. Wtedy cała gorycz odparowuje ze wszystkich warzyw kapustnych i brukselka jest naprawdę słodkim, pysznym warzywem. My lubimy kapustę, więc dlaczego nie lubimy tych małych? Tak się gotuje kapustę i brukselka i kapusta na bigos będzie idealna.
Ja totalnie uwielbiam brukselkę, a Sebastian nie lubi i od 5 lat nie jadłam.
Nie. Jestem absolutnie zrażony do tego.
Ale właśnie przez goryczkę?
Nie, po prostu sam zapach i smak jest dla mnie mocno odpychający. Być może dlatego, że nie jadłem tego nigdy dobrze ugotowanego.
Przecież to kapusta, my lubimy kapustę, my Polacy w sensie.
Ale ja lubię kapustę. Ja jestem w stanie zjeść kapustę praktycznie pod każdą postacią, a brukselki nie lubię. Wręcz powiedziałbym, że jest dla mnie bardzo mocno odpychająca.
To spróbuj tę obgotowaną poprzekrawać na pół, taką nie do końca ugotowaną, tylko twardawą poprzekrawać na pół, wyrzucić na blachę taką wyłożoną papierem do pieczenia i wrzucić na chwilę tak na 180 stopni, a potem jak się wyciąga, posypać ją parmezanem, żeby jeszcze tak się na niej tylko złapał. No.
Jakby u Sebastiana, jak powiesz ser w czymkolwiek, jakkolwiek, to tak.
A wiesz, co jest najlepsze ze mną?
Ja sobie wyobraziłam to bardzo.
Najlepsze ze mną jest to, że ja zanim przestałem jeść mięso, to ja byłem niesamowicie mięsnym człowiekiem. Dla mnie byłem typem tego gościa, który jak nie było kotleta na stole, na talerzu, to nie był obiad. I to było do tego stopnia, że ja na przykład w ogóle nie jadłem sera żółtego, oprócz takiej usmażonej czy tam upieczonej postaci, typu na przykład jak masz ser na pizzy, to tylko w takiej postaci jadłem ser. A tak, żeby na przykład na kanapce zjeść z plasterek sera żółtego, to nigdy. To było dla mnie odrażające. Natomiast pamiętam doskonale ten dzień, to byłem wtedy na 3 roku studiów, kiedy zrobiłem sobie swoją pierwszą kanapkę z serem. I od tego czasu po prostu, jak to powiedzieć?
No jesteś fanem sera.
No.
Dobra, to mam następne pytanie. Jarzynowa, z kukurydzą czy bez?
Sałatka?
Tak.
Bez.
Z jajkiem czy bez?
Absolutnie z jajkiem, ale mało jarzynowa, bo ja też kiełbasę do środka. Ona taka jarzynowa nie jest i tutaj pewnie też się pcham w gips. Majonez, jeżeli robię sałatkę, która ma być kilka dni, to absolutnie majonez winiary. Jeżeli coś, co będzie zjedzone dzisiaj, tylko majonez domowy, który jest mega prosty, a smakiem może rozwalić kubki smaku.
Ja tu mam trik od mojej mamy z jarzynową, że jak, bo zawsze ja kroję tą sałatkę, wiesz, 10 litrów, ale moja mama nie miesza jej całej z majonezem od razu, tylko zostawia taką pokrojoną, a domieszuje tam, wiesz, 2 dni później na przykład.
Tak się robi, to się robi tak uczą w szkole każdej gastronomicznej, że sałatkę przykrywa się majonezem, a tylko częściowo miesza w środku. A jeszcze taki trik do sałatki jarzynowej, nigdy groszku z puszki.
A jaki?
Ten taki nie ten rozmoczony, szary, paskudny, mrożony, ten najtańszy mrożony groszek jest piękny, zielony i twardawy, taki chrupki, wygląda w sałatce tak ładnie, a ten z puszki jest szary, rozmoczony, jak się kilka razy zamiesza sałatkę, to nawet tego groszku nie widać, bo on się po prostu rozmoczy.
To prawda. Masz rację.
Tylko mrożony.
Totalnie, jak u siebie w domu, to jemy tylko mrożony, wiesz, tylko ten zielony mrożony, ale wiesz...
I ten do sałatki też.
Nie wpadłam.
Game changer.
Game changer. Nie.
No to można naprawdę godzinami.
Now my life is complete.
Następne pytanie z jarzynową. Z musztardą czy bez?
Oczywiście, że z musztardą. No to z czego by miała smak? To jest, ona jest dosyć jałowa, tam są gotowane warzywa. No mówię, w moim jest trochę kiełbasy albo szynka, ale no kukurydza mi nie pasuje. Ja do tuńczyka kukurydzę, z tej sałatki z tuńczyka to kukurydza tak, ale tutaj obowiązkowo musztarda i to najlepiej nie Dijon, tylko sarebska.
Tak, ostra. A śledzie? Jak robisz śledzie? W occie czy w śmietanie, czy w oliwie? W oleju.
W oleju.
Ja na wszystkie sposoby. Ja śledzie uwielbiam. Teraz ostatnio odkrywam takie, które są smażone, a później w zalewie. To takie trochę stop krwioobiegowi, ale sprawdźcie, ja albo wasi słuchacze, profil Lady Kitchen. Ja uwielbiam tę dziewczynę i ona podaje ostatnio takie sposoby na śledzie, że po prostu też mi, tak jak mówicie, totalnie rozwala głowę, żebym w życiu nie pomyślał, że z takimi rzeczami można robić śledzie. To ona ma genialne przepisy na śledzie. Ja lubię łamać słone śledzie albo te octowe owocami, jakimiś właśnie kwaśnymi owocami. To też fajnie smakuje. Zobaczcie na przykład jej przepis na śledzie w pomarańczach. Mega.
Spoko. U mnie w domu rodzinnym moja mama zawsze robiła śledzie bardzo klasycznie w oleju z cebulą na słono. Ja jestem wielkim fanem właśnie takich śledzi, praktycznie tylko takie jadam. I tutaj dam protipa. Nigdy, ale to nigdy nie próbujcie robić tej wersji z oliwą z oliwek. Moja mama kiedyś stwierdziła, że oliwa z oliwek jest przecież lepsza od oleju, to będą lepsze. Guzik, prawda, były straszne, tego się jeść nie dało, a ta oliwa pod wpływem tego, że się ją do lodówki wsadziło, to ona się zaczęła krystalizować. Tam się te parafiny zaczęły krystalizować.
To jest lepszy tłuszcz, ale do jedzenia na surowo, nie do śledzi. Dokładnie. A do śledzi, jeżeli już mówimy olej, to najlepiej lniany. Wtedy ten olej lniany, on jest trochę droższy, bo jest na zimno taki tłoczony, ale ma taki fajny posmak. No i drugi pro tip, czegoś takiego nie podaje się bez wódki zmrożonej, więc trochę na Wigilii słabo, ale do tych śledzi w oleju to naprawdę idealnie pasuje.
Dlaczego?
Ta postia.
Przecież wódka jest jak najbardziej ta...
Jarska.
Jarska, można.
No u mnie w domu jakoś nigdy się nie stosowało. Od kilku lat mama pozwala po kolacji na czerwone wino, ale jak była cała rodzina jeszcze taka wielka i kiedyś robiliśmy tą Wigilię faktycznie na 20 parę osób, no to wjeżdżały tematy polityczne po alkoholu, więc unikaliśmy
to
raczej.
To nie, to
u mnie też jest zakaz na alkohol, ale dopiero jak wracamy po pasterce, to wtedy można. W sensie wino to może się... Jak byłam dzieckiem, nie było wina, ale od kiedy spędzamy Wigilię w takim szerszym gronie, no to wino jest na stole. Natomiast jakieś cięższe alkohole to wjeżdżają dopiero po pasterce.
A to nie, to u mnie jest zupełnie inaczej, bo już pod koniec obiadu, już tak jak jest, wiesz, jak już taka trzecia dokładka pierogów, takie wiesz, jeszcze, a tam wiesz, Andrzejku, weź no tam jeszcze, dojedz no tą kapustkę, bo przecież co to będziemy wsadzać tyle do lodówki, to w tym momencie mama wjeżdża, no to co, naleweczki byśmy się napili.
No naleweczka jest dobra na trawienie, ale ja podejrzewam, że to tylko nie Sebastian, nie tylko twój dom, bo przecież jak ja pamiętam swoje jeszcze pasterki w dzieciństwie, to tam ludzie tak ziali alkoholem, że ja jako dziecko stojące niżej próbowałem łapać oddech w tym kościele. Przecież ludzie o 12 już tak dają wódą w polskim kościele, że to chyba nie w jednym domu tylko się podaje alkohol.
Wracam do kulinariów, bo mówiliśmy o tych słonych, wytrawnych rzeczach. A jak tam ze słodyczami u ciebie na świątecznym stole?
Ja nie jestem specjalnie fanem. Jak coś jest w domu, to z łakomstwa sięgnę, ale ja się nie zabieram za słodkie rzeczy. Są inni od tego i lepsi ode mnie w mojej rodzinie. W tym roku tutaj u mnie w domu w Norwegii będzie sernik. Mamy ekstra ser, który udało nam się kupić właśnie z Polski. I będziemy go mielić i będziemy robić sernik, to będzie na pewno sernik, ale ja w to nigdy nie idę i tu się nie będę rozgadywał, bo cukiernictwo to jest już takie trochę dla mnie laboratorium. Tam jest mniej miejsca na czarowanie, bo jednak trzeba się troszeczkę trzymać przepisu, a ja tak lubię z rozmachem, no jak się pobawić, to się pobawić, a tutaj trzeba jednak odmierzać i mnie to już tak nie kręci. Poza tym ja nie jestem fanem słodkich rzeczy, ja raczej w słone.
To ja jestem totalnie z tobą w teamie. Wspomnieliśmy o tym, że prezencja i dekoracja jest równie ważna co samo danie, bo przede wszystkim na początek jemy oczami. To może znasz albo dasz jakieś triki dla naszych słuchaczy, jak tą prezencję poprawić, o co zadbać.
No przede wszystkim taki minimalizm ładnie wygląda, bo za dużo na stole to też nie jest fajne. Ja, dla mnie proste rzeczy, ja lubię jednokolorowe obrusy. Mogą być kolorowe, na przykład może być granatowy nawet albo czerwony, jeżeli mamy białą zastawę, to możemy poszaleć z kolorem obrusa, ale te wzorzyste takie jakieś i z dekoracjami niespecjalnie. No i pięknie też wygląda naturalne kwiaty. To można nawet jakieś zwykłe gałązki świerku poukładać trochę na obrusie między albo kwiaty. Między talerzami, no i przede wszystkim prawdziwe światło, czyli no ze dwie świece na stole już zrobią taki klimat wyjątkowy, że to jest zawsze inaczej usiąść przy... No pamiętacie, jak Hyacinta Bukiet mówiła jej kolację przy świecach? No to też nie, znikąd się nie wzięło, każdy lubi usiąść przy eleganckim stole.
To prawda. Moja a Hyacintę uwielbiamy.
Tak, a moja tablica na Pinterestie jest po prostu wyładowana zdjęciami stołów i ja już tutaj składam, jak będzie nasz wyglądał. W ubiegłym roku w ramach prezentu na poświątecznych wyprzedażach zakupiłam sobie piękny, biały, lniany obrus, taki naprawdę świąteczny i go wyjmuję tylko na gości i na duże okazje i już się nie mogę doczekać, jak będziemy ten stół.
No i świece też na pewno.
No i świece to też była moja druga rzecz, żeby jeszcze przed świętami te świeczniki sobie zorganizować i mi się udało.
To ja w tamtym roku dostałem na urodziny taki zestaw wymarzonej polskiej porcelany, takiej zabawnej trochę, bo prostej i białej, ale inspirowanej trochę takimi barami mlecznymi i naszymi talerzami z przedszkola, taki z takim niebieskim paskiem dookoła i one są wszystkie bardzo proste, ja mam cały zestaw, wszystko mam z tej porcelany, no więc taka prosta porcelana, jak ktoś taką kupi, to pozwala naprawdę na mnóstwo aranżacji stołu, bo taka bardzo ozdobna, no wtedy trzeba jakoś tak delikatnie, jak ma ktoś na przykład ciemne talerze, to raczej jasny obrus i kwiaty nie wszystkie, a jak mamy proste talerze, takie właśnie eleganckie i białe, to możemy naprawdę czarować tym stołem, że on za każdym razem może wyglądać inaczej.
bardzo często jest tak, że wystarczy jeden dodatek zmienić, czy coś przestawić z miejsca na miejsce i nagle cała aranżacja już po prostu zmienia totalnie vibe, totalnie to inaczej wygląda i można poczuć się, jakby wszystko było, wiesz, nie wiem, nowe, inne i tak dalej, nie? Przy takich prostych rzeczach jest dużo łatwiej kombinować.
Przy tych samych talerzach inne serwetki i świece, na przykład w innym kolorze, sprawiają wrażenie, że już jesteśmy przy całkiem innym stole, więc jak mamy tych samych gości często, to możemy naprawdę, a to niewielkim kosztem, no bo serwetki, jeżeli są papierowe, to nie jest duży koszt, żeby zmienić całkiem inaczej stół.
Dziękujemy, Kuba.
Jak na Podmas, to macie ponad godzinę materiału.
No nie, no tam część będzie do wycięcia.
I jak ale... tam sobie mówimy, to jest nasz Podmas. Jak chcemy to godzinę, to
jak chcemy krótki, godzinny odcinek, to tak będzie.
Kończymy. Dziękujemy, Kuba, ogromnie. Życzymy tobie i twoim bliskim pięknych, magicznych świąt. Pomimo, że w dystansie i w oddaleniu i na odległość, to żeby były rodzinne i żeby były pełne miłości.
No ja też wam i waszym słuchaczom wszystkiego dobrego i takich smacznych tych świąt, żeby się nie przepracować, a bardziej cieszyć tym, że faktycznie jesteśmy razem przy stole, chociaż w małym gronie.
To prawda, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Ja również dziękuję, czołem.
Pa. Pa, pa. I jak tam? Czy też tak jak my macie uśmiechy na pyśkach i już nie możecie się doczekać wypróbowania tych wszystkich sposobów?
Koniecznie dajcie nam znać na Instagramie, jak wam poszło. Odwiedźcie też profil Kuby i posłuchajcie jego podcastu, bo to prawdziwa dobra dawka humoru.
Do usłyszenia jutro.
Czołem.